Szymon, cześć.
Cześć, cześć.
No i mamy taką refleksję.
Że? Nie?
Może...
Bo dzisiaj dzień zaduszny.
No właśnie, że zaduszny dzień i już czujemy. I że tak by się fajnie powspominało osoby, które odeszły. Zmarły czy odeszły? Jak ty zawsze do tego podchodzisz?
Nie, jednak coś w tym odeszli jest. Ja nie lubię chyba jakoś tak tej nomenklatury.
Że odeszli?
Zmarli, coś tak jakoś.
Że zmarli to, nie lubisz,
bardzo
nie lubisz
to jakoś
tak. Że ktoś odszedł albo zmarł.
Coś w odejściu jest chyba, tak mi się wydaje. No, nie można
zwłaszcza,
powiedzieć
zwłaszcza że
właściwego.
Wiesz, że ktoś umiera, tak nazwijmy to, że ktoś umiera, ale jednak ja mam takie taką
tak
myśl
odszedł,
od wielu
jeszcze
lat.
Był.
Właśnie tak. I kolega, ale nawet mogę powiedzieć, że zmarł, ale jednak ja odczuwam, że on właściwie jest. W takim sensie myślę o nim, pamiętam go. Mówię to o takim moim koledze, przyjacielu z naszego kabaretu, poprzedniego mojego kabaretu potem, pianista Adam Pernal, ksywka Smutny. I kiedy Smutny odszedł, to właściwie cały czas przez to, że żyje w pamięci, to ja nie mam takiego trochę wrażenia, że on odszedł. Czy tak z niektórymi ludźmi? Owszem, no, zwłaszcza z takimi, którymi często się nie widywałeś, bo po tym, jak się kabaret potem rozwiązał, no to już się nie widywaliśmy często, a jednak myślenie o nim, ja chyba nie ma dnia, w którym bym o nim nie pomyślała. Nie ma dnia, w którym nie pomyślałabym o takiej też mojej koleżance Gosi Zwierzchowskiej, wokalistce i też mojej przyjaciółce. To w związku z tym jest taka myśl, że to słowo odeszły chyba jest trochę lepsze i to jest takie niesamowite, bo na przykład inaczej mam z ojcem. Mój ojciec zmarł, kiedy ja miałam 5 lat, no i w związku z tym, no wiesz, no przez to, że to jest bliska osoba, odczuwasz jej brak, że jej nie ma. Samo rozmyślanie, no też tak różnie, bo
ale
niewiele pamiętam.
To
właśnie, trochę pamiętam. Pamiętam jakieś takie wyraziste obrazki, jak na przykład mnie myje w zlewie, bo nie mieliśmy umywalki w łazience, tylko w kuchni był zlew i tam mnie myje w zlewie. Myliśmy się w miskach, wiesz, jakieś takie, nie wiem, co to za jakieś warunki były w takich warunkach, ale ostatnio spotkałam się z jego siostrą, z siostrą mojego taty, z Niną, ciocią Niną i trochę mi powiedziała, bardzo się ucieszyłam z tego spotkania, ponieważ trochę tak spontanicznie zaczęła mi tam opowiadać, a że twój tato mówił na ciebie kropeczka, a chodził tutaj z tobą na spacery, na taką górkę.
Nie wiedziałaś o tym.
Ja nie wiedziałam.
Mówił,
ja się ucieszyłam, że o matko, jeszcze usłyszałam relację kogoś, kto go pamięta, kto może powiedzieć, jak on o mnie mówił. Nagle coś mnie tak bardzo dotyczyło. I to fajna była taka informacja, to było takie
co
ciekawe.
Ja się dowiedziałem na przykład o moim dziadku, słuchaj, od przyjaciela mojego dziadka, który bardzo rozpaczał, że dziadka nie ma, się bardzo przyjaźnili. Dziadek, wiesz, był jakowiec i miał przyjaciela z tej samej ulicy, ale on akurat nie miał przeszłości jakowskiej, natomiast bardzo się zakumplowali i podszedł do mnie ten pan. No wiesz, dziadek już nie żyje, no wiele lat, no zmarł w 89. I podszedł do mnie ten pan i powiedział, ojej, Szymon, kurczę, czy ty nawet nie wiesz, jak mi jest żal porządnego człowieka? A ja mówię, no tak, dziadek był porządnym człowiekiem. On mówi, ale my do siebie mówiliśmy. Porządny człowieku. I mama mi potem opowiadała, tak, Szymon, pamiętam, jak on dzwonił do mnie i pytał się i mówił, czy jest porządny człowiek. Proszę dać porządnego człowieka. A tamten do niego dzwonił też do żony jego, prosił, czy może podać porządnego człowieka. Niesamowite.
Fajne.
Porządny człowiek.
Właściwie taki pseudonim, nie?
Porządny człowiek.
No.
Ale to nie pamiętasz taty, tak?
Wiesz, to trochę pamiętam. Był bardzo wysoki, szczupły. No, trochę go pamiętam. Oczywiście, ale on bez przerwy był w klinikach, wiesz, bo miał chore serce i tak właściwie zastawka w sercu. Wtedy nieoperowalna. Teraz się też dowiedziałam takich szczegółów, że on był bardzo, bardzo już chory. Tutaj to miał przerost klatki, bo serce mu bardzo urosło. To chyba powstało z powodu grypy, chyba takie powikłanie. No i Teraz się dopiero dowiedziałam, że on przeczytał artykuł, jakiś profesor z Wrocławia mówił, że pisał o tym, był wywiad z tym profesorem, on mówił o tym, że czasami operuje te zestawki, że gdzieś tam się w Stanach uczyłem, że, no, że jakąś tam metodą to operują, jakąś nowoczesną. No i mój ojciec, ja tego nie wiedziałam, napisał list do tego profesora z prośbą, że tutaj właśnie ma córki, że bardzo je kocha, ma żonę, rodzinę. Bardzo chciałby żyć, że jest młody, on miał chyba 30 albo 31 lat. Napisał i ten profesor go przyjął do kliniki, wiesz, powiedział, że go zaoperuje. No ale niestety to nie wyszło.
Nie udało się,
no, nie
tak?
udało się. No to tyle. Ty,
a masz na przykład takie, znajdujesz takie pamiątki, powiedz jakieś listy, widziałaś ten list?
Wiesz co, ojciec napisał do nas list, przed tą operacją napisał do nas list, no ale to też moja mama jakoś dziwnie zrobiła z tym listem, bo w ogóle wszystko przebiegało w ten sposób, że
ale on tak chciano, się z wami pożegnał, tak?
Tak, pożegnał się, chciał no, cały czas odsuwać od nas problemy, żebyśmy tylko my, dzieci, nie wiedziały, że tu jest tak ale właśnie odwrotnie, powinnyśmy wiedzieć. Oczywiście, że jako dzieci nie musimy uczestniczyć w dorosłych rozmowach, ale powinno się w jakiś nam sposób powiedzieć
prawdę. To wiesz, ja też taki popełniłem
prawdę.
Błąd, że i to wiesz, no to niby wiesz, już inny czas, ale na przykład no. Jak moja mama umierała, czyli babcia moich dzieci, to ja miałem też takie jakby przeświadczenie, że należy to trzymać jak najdalej od nich, a mimo to, wiesz, one po prostu czuły, a już były
no
trochę
pewnie.
Starsze, a ja cały czas miałem wrażenie, wiesz, że to chronienie, że w końcu one się, wiesz, gdzieś tak dowiedziały, w ogóle od kogoś, to tak jakoś źle, wiesz, że babcia no. właściwie odchodzi. No, teraz ja oczywiście wiem, że trzeba było chyba w jakichś jednak słowach, wiesz,
tak,
to
w jakichś
im
takich dostosowanych,
prawda?
Do ich
dostosowanych,
wieku,
tak.
No. I myśmy nie wiedziały, ale napisał do nas ojciec ten list i potem mama trochę znowu, a nie, żebyśmy nie czytali, a że może za wcześnie, że i siostra moja, która zawsze jakoś tak tam była taka bardziej, ja to byłam taka, wiesz, stałam w kącie i patrzyłam z przerażeniem, nie rób tego, a siostra zawsze wszystko robiła. No i ona mówiła, znajdę list, bo wiem, słyszałam.
A czy to żył jeszcze, tak? Jak
tata?
Ten list przeczytałeś?
Nie. Tato zmarł, który miałam 5, siostra 6 lat. No to jeszcze nie czytałyśmy. Tak. Byłyśmy takie malutkie, ale gdzieś tam później, no nie wiem, 7, 8 lat, 9. I siostra gdzieś podsłuchała, bo ona była bardzo sprytna. Zawsze podsłuchiwała rozmowy dorosłych. Ja też, ale ja bardziej się bałam, że ja, wiesz, tak jakoś... Uważaj, żeby tam nie stukać nogą w ten statyw. Okej, dobra. Patrzę tylko, czy masz możliwość. I siostra była taka, wiesz, śledcza. Zawsze tam podsłuchała rozmowę, że jest jakiś list. No i się zaczęło. Powiedziała
wiesz co,
mi, że...
Nie chcę ci nic mówić, ale twoja siostra podsłuchuje troszkę tych naszych podcastów, wiesz, i teraz nie patrz w stronę szafy.
Ja też mam wrażenie, że...
Nie patrz w stronę szafy,
ja
ale tam jest twoja siostra.
Że bardzo dużo ludzi podsłuchuje.
Słuchaj, niektórzy podsłuchują, niektórzy nie. Trzeba uważać, ogólnie, wiesz, uważaj.
Ci podobno jadą samochodem i podsłuchują naszych rozmów.
Tak. To jest,
prasują.
Byłem zdziwiony, byłem w szoku.
Ja też byłam w szoku, prasują i podsłuchują.
Tak. I ja to czuję,
ja to czuję.
I tak się od pewnego czasu dziwnie czułem, że wiesz, ludzie jakoś tak patrzą na ulicy, ja wiesz, przechodzę i ktoś na przykład z samochodu tak rzucił okiem.
To ten.
I to mogą być oni.
Mm-hmm. Tak,
ale wiesz co, jak gdyby
ja
nigdy
wrażenie.
Nic, nie dajmy się wyprowadzić z równowagi, cały czas gadamy.
Ja ci powiem, że ja mam wrażenie, że tu jest przede mną mikrofon.
Przestań, Aśka. Wcale nie, przecież doskonale wiesz, że to jest doniczka.
Tak.
I do niej mówimy.
Jeżeli ktoś to transmituje.
Tak. Nie, Aśka.
No i moja
to
siostra,
chore,
moja siostra posłuchiwała. Ty wiesz, ona mnie uczyła podsłuchiwania, że tu ucho, tu, że szklanka. Próbowała różnych metod ze szklanką, bez szklanki, bo naprawdę taka wprowadzała.
A to ona powinna być w jakimś tam CIA i CBS-u.
Bardzo dobra jest w tym, bardzo dobra. I ona wyczaiła, że jest list. Jakiś list. Jak ja o tym usłyszałam, mówię nie, ja nie chcę o tym wiedzieć. Ja nie chciałam o tym wiedzieć. Dla mnie to wszystko było takie, wszystko co tajemnicze i domyślałam się, że pod spodem coś się kryje, ja nie wiem co i że to mnie przytłoczy i to mnie zabije. Ja chciałam być przeźroczysta, niewidoczna, odejdźcie, nie żądajcie ode mnie niczego. A ta mówi, że jest list i że widzę, że jest bardzo dużo emocji, widzę, że ona chce płakać, moja siostra. Ja byłam przerażona, ja tego kompletnie nie rozumiałam. Znalazła ten list. Ja powiedziałam, ja nie chcę znać jego treści. Ja się bałam tych uczuć. Bałam się, co się stanie.
Konfrontacji.
Coś się stanie strasznego, jak przeczytamy słowa taty.
I przeczytałyście?
Oczywiście. Przeczytała mi siostra na głos. Płakała w trakcie. W związku z tym ja do niedawna, zobaczcie, jakie to jest dziwne, do niedawna ja ten list mam. Ja go przejęłam, że nie mogłam go przeczytać już tak na spokojnie, jako dorosła osoba. Ale któregoś razu, tak jak zresztą zawsze robię, mówię, a dobra, już tam, bez zastanawiania się czytam. Przeczytałam, no i się okazało, że tam jest taka fajna treść. No a jaka inna miała być? No,
ale to jest
fajna.
Jakiś rodzaj pożegnania się.
Pożegnania, dziadek, że nas bardzo kocha.
Ale wzruszyłaś się, tak?
Wzruszyłam się, tak, no, tak. Ale tak, właściwie się okazało, że to było wszystko w normie, no, że tak powinno być, że tam nie było niczego dramatycznego.
A jest jakaś w ogóle, czy to jest norma, czy nie norma, co to jest, wiesz, no, dla takich listów. Słuchaj,
ja się bałam, że to będzie jakieś takie melodramatyczne, że to będzie spazmatyczne. Nie wiem, Szymon. No po prostu
nawet
to jest tylko
lęk. Wiesz co, bo to...
No właśnie, nawet chyba, jeżeli. No właśnie.
Wiesz co, to też ciekawa rzecz, bo ja też mam taki list rodziny. Co prawda on jest akurat w Muzeum Powstania i on ma związek z Powstaniem, jak dziadek idzie do Powstania i pisze list do swojej córki, do swoich dwóch synów, czyli do mojej mamy, która wtedy miała 2 lata i do starszych chłopców, którzy mieli po parę lat. Idzie do Powstania i to jest... Znaczy już jest w Powstaniu i on wysyła ten list do nich, właśnie nie idzie do Powstania, on wysyła ten list z Powstania i to jest już taki list, który jest pisany we wrześniu, czyli jak Powstanie już zaczyna, wiesz, powoli przegrywać i upadać. I to jest list, którego ja nie byłem w stanie do tej pory przeczytać nigdy. Ja to ilekroć zaczynałem czytać, zawsze płakałem, bo to jest taki list ostateczny żołnierza, który jest w Powstaniu.
Właśnie.
I to jest coś, ja nawet nie jestem w stanie przeczytać, nawet teraz jak nagrywałem takie wywiady dla Muzeum Powstania Warszawskiego, to oni mi dali ten list do przeczytania i on tam jest podarowany przez naszą rodzinę, a też jest i mundur dziadka, taki jeden z dwóch, które się zachowały, uniformów powstańczych w Muzeum Powstania, natomiast ten list jest, wiesz, no jaki może list napisać 44-letni ojciec rodziny, który pisze, wiesz, i wie, że prawdopodobnie nie wróci, więc on próbuje, wiesz, też takie ciekawe, wiesz, żadnych łez, ale pamiętajcie, nie płaczcie tam, jakby co, to moje zdjęcie na fortepianie obok Krzyż Walecznych, on w ogóle daje im instrukcję, a potem tam, wiesz, do chłopaków, opiekujcie się Marysią, wiesz, ale to jest, słuchaj, ja nawet, wiesz, mi trudno o tym mówić, bo ja to od razu łzy w oczach, wiesz, i gdzieś...
Tak,
czy
tak,
trudno,
tak.
Nawet bym chciał, wiesz, to... Natomiast jest to coś niewiarygodnego, bo no to też jest taka właśnie historia, że ja pamiętam, że nawet nie byłem w stanie podejść do tego listu. Ja go już brałem w rękę, nawet mamy kogoś w domu kopię taką, wiesz. Ładną kopię zrobioną tego listu i co to sobie co jakieś tam 2-3 lata, wiesz, serwuję nawet zerknięcie na to.
Tak, ja już teraz też czytam list od ojca.
Ale jak pamiętasz, ale w ogóle to wspomnienie twojego taty, wiesz, bo to rzeczywiście jak... Parę lat, to tak jak ja na przykład mojej babci, ja miałem 2 lata, jak ona zmarła, to mam tylko, wiesz, widzę zdjęcia, nie mam żadnego wspomnienia, ale na przykład dziadka, to mam, to wiesz, dziadek był takim moim, kurczę, wiesz, no, zastępczym tatą trochę, ale też, wiesz, z tej roli wywiązał się niesamowicie i to, wiesz, cała moja przygoda, wiesz, życie, dzieciństwo, wiesz, wspaniałe wakacje, wszystko dzięki dziadkowi, wiesz, chodził po mleko, byczek leżał, a on chodził po mleko, wiesz, rano, wiesz, do wsi, żeby przynieść mleko, tak, wiesz, no.
Cudowne, no to moja babcia też zawsze wstawała, jak ja byłam u nich na, moja babcia Józia, bo też nie żyje, też chciałam ją wspomnieć, babcie Józia i dziadka Józia, to była para, to byli moi dziadkowie, oni mieszkali na wsi, ja tam spędzałam każde wakacje i byłam bardzo z nimi związana. No i wiesz co, nie wiem czy, tobie się też pewnie to pojawia, taka myśl, że szkoda, no wiadomo, że szkoda, że ich nie ma i że ja bym teraz z obecnej pozycji chciała z nimi porozmawiać.
Oj, to by było niesamowite. Ojej, no, słuchaj, ja na przykład dziadek mi cały czas mam w głowie, nawet miałem taki pomysł.
Przepraszam, bo ja powiedziałam, ja zmarłam. To nie że... tak, coś mi się...
Tak, ale na przykład, żeby, wiesz, spotkać się z nimi, na przykład spróbować mu, tak bym chciał, wiesz, usiąść z nimi, na przykład, co on myśli o czymś, na przykład, jakie bym miałby poglądy.
Jak obecnie,
wiesz,
jak obecnie by to widział.
Słuchaj, dziadek był niesamowity, bo był taką mieszaniną, wiesz, z jednej strony, wiesz, żołnierz AK, ale jednocześnie coś takiego spowodowało to, że on nie wpadł na przykład nigdy w dewocję, tylko zawsze był z jakimś takim, wiesz, boso, ale w ostrogach, wiesz, trochę z uśmiechem, taki trochę Grzesiuk, wiesz, i on był taki nieprawdopodobnie jakiś taki, wiesz, anegdotyczny, coś takiego było w nim takiego czasami, że sobie kiedyś pamiętam taką sytuację, że siedzę w domu, ja uwielbiałem siedzieć, wiesz, jak na przykład on malował, ja siedziałem pod stołem, zostawałem z nim, uwielbiałem chorować w domu, bo wtedy sobie siedziałem z dziadkiem, siedziałem pod stołem, on malował, mówił do siebie i sobie odpowiadał, czy mówi, jakie buty, takie buty, z cholewami, panie dzieju, jakimiś cytatami, ze sztuk, z jakichś słuchowisk, jakieś, wiesz, takie jakieś zasłyszane. I kiedyś, słuchaj, dzwoni telefon stacjonarny. I wiesz, dziadek podchodzi, odbiera ten telefon i słucha. Ja spod tego stołu słucham, a on tak, takim głosem do niego. A ty się dzisiaj zesrasz. Słuchaj. I ja, wiesz, wyobraź sobie mnie pod tym stołem, tu wiesz, jakieś firanki przez słońce, a to dziś widzę dziadek z telefonem, taka, wiesz, mina skoncentrowana i pytam się, dziadku, co się stało? Okazuje się, słuchaj, że zadzwonił gość, wtedy było tak zwane popularne robienie żartów telefonicznych. Wiesz, dzieciaki, czy gdzieś siedziały w domu, też pewnie chorujące,
wykręcały
numer, oczywiście, i zadzwoniły do dziadka i ktoś powiedział jakimś grobowym głosem, dzisiaj umrzesz. I nagle mój dziadek, a ty się dzisiaj zesrasz. Kurczę, wiesz,
ale
żadne jakieś oburzenie.
Tak. Jaki był szybki w tej odpowiedzi.
Tak, ale w ogóle taki szybki riposta. Ten, ale dziadek był niewiarygodny, bo on potrafił, w ogóle, miał jakiś taki sznyt wojskowy, cały czas w nim gdzieś to w powstanie, był w armii amerykańskiej przez 2 lata w zgrupowaniu, wiesz, Pattona. Szykował się na, bo po uwolnieniu z muzeum, znaczy z muzeum, z obozu Murnau, był przez Amerykanów, był w armii amerykańskiej i czekał, słuchaj, mam do tej pory jakieś akcesoria amerykańskie jeszcze w domu z armii dziadka, czekał na wojnę z Rosją, wiesz, bo byli pewni, że będzie wojna z Rosją, a potem Amerykanie zaczęli się zaprzyjaźniać, wiesz, z Rosjanami i nic z tego nie wyszło, dziadek wrócił 47. I dziadek miał taki sznyt wojskowy, on potrafił sobie, on miał takie wlot jakieś, wiesz, potrafił sobie, pamiętam, jak dziadek nas uratował, nie wiem, albo mamę może przed jakąś próbą gwałtu, czy przed czymś takim, w kapitalny sposób, taki niewiarygodny patent, słuchaj, wyobraź sobie, że miał jakiś taki zmysł, wiesz, któryś tam szósty, wiesz, który go chronił przed różnymi rzeczami i taki cały czas, wiesz, ogląd sytuacji. Pamiętam jakąś taką akcję, że sobie były, czy ktoś nam chciał ukraść rowery? Pamiętam taką sytuację, że sobie były, stały nasze rowery, byliśmy nad morzem, gdzieś pojechaliśmy w ogóle gdzieś w bok, w jakieś tam krzaczory nad morze, jakieś wydmy, gdzieś z boku te rowery z boku postawione. Mama siedziała sama na kocu, ja się z dziadkiem bawiłem, jakichś dwóch typów zaczęło się kręcić, ale totalnie, wiesz, to złe zamiary. Widać było, że, wiesz, czy te rowery, czy może, wiesz, moja mama, wiesz, młoda dziewczyna, wiesz, słuchaj, na kocu. A dziadek miał, w ogóle był ubrany tak trochę po wojskowemu. Dziadek zawsze się ubierał. Trochę takie szył sobie, takie uniformy, które trochę przypominały, wiesz, mówisz, wojsko, wojnę, wiesz, jakoś taki, wiesz, a nigdy, a wiesz, w Ludowym Wojsku Polskim nie był. Ale potrafił też przyłożyć, bo był znany z tego, że, wiesz, był taki krewki, kiedyś obronili konduktora w pociągu.
A wysoki był?
Nie, był niski. Aha. Dziadek był malutki. O ile część jakby niski, niewysoki, wiesz, część właśnie rodziny od strony mamy, wiesz.
To
właśnie
tak wyrosłeś?
No tak, ja bardziej w ojca. I słuchaj, ja się bawiłem, słuchaj, pistoletem. Ale miałem taką jakąś pistolet, taki, który bardzo do złudzenia przypominał prawdziwą broń, wiesz. Ale był, wiesz, dobrze zrobiony, gdzieś ktoś przywiózł, gdzieś ktoś wysłał i nie pamiętam, jakaś taki... Czy ojciec gdzieś kupił, nie pamiętam, dobrze wyglądał, nie wiem, przypominał autentycznie broń. I pamiętam, że dziadek w tym wojskowym uniformie sobie, i ci kolesie zaczęły się kręcić. Koło mamy, koło roweru, wiesz, jeden podszedł, coś zadzwonił tym dzwonkiem. I jest, słuchaj, ja przez lata nie wiedziałem, co się było, ale dziadek w pewnym momencie stał, wiesz, wyszedł w tym takim uniformie, spojrzał na mnie, ja się bawiłem tym pistoletem, powiedział, Szymon, uważaj, nie repetuj, bo jest nabity. Kurde.
Ale mądry.
I słuchaj, oni w sekundę się zwinęli. Słuchaj, w sekundę się zwinęli. I ja sobie w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Oni poszli, mama też nie. A on mi powiedział sobie po latach, słuchaj, wiesz, tak czułem, że tam się coś kroi, a wiesz, ponieważ oni widzieli, że ty się bawisz tą bronią, A wiesz, a dziadek był tak ubrany, że no brakowało mu właściwie tylko kabury. I oni powiedzieli sobie, nie wiem, może jakiś, wiesz, emerytowany żołnierz,
nie chcieli ryzykować, tak.
Jest
tak,
broń, tak. Kurczę, może lepiej nie i się zwinęli. No to były takie właśnie patenty, wiesz, takie lifehacki dziadkowe. Słuchaj, dziadek był taką złotą rączką, to było coś nieprawdopodobnego. Słuchaj, on potrafił. Zresztą ja to nawet mówię to w monologu Mamin Szymek, którym opowiadam o mamie, ale też mówię o tych dziadkach takich jakichś, słuchaj, on wszystko kleił. Kurde. Wiesz, no jak mówię, tam właśnie w PRL-u nic się nie kleił, bo on kleił wszystko.
A czym?
Słuchaj, on potrafił skleić okulary, które pękły mi, słuchaj, uwaga, tutaj, na tym, na nosie, masz ten jeden, ten taki,
tak,
wiesz.
Tak, tak, tak. Pałączek.
No, pałączek. No i przecież jak to pękło, to jest to nie...
No jak się przychodzi do okulisty,
słuchaj,
to
był
PRL,
nikt, wywalić te okulary nie do zrobienia, tak, i tak dalej. Tak. Słuchaj, w ogóle, wiesz...
To już koniec.
PRL, recepta. O co w ogóle chodzi? Słuchaj, nie, dziadek potrafił. To jest jakiś mikro mechanika. On sobie brał w małe i madełko okulary. Tu jak było pęknięte, to on wywiercał dziurkę w jednym na wskroś małą wiertareczką z takim mini... Słuchaj, teraz coś takiego by robiły komputery. On wywiercał, w drugim wywiercał dziurkę, klej i w to wkładał drucik przepołowiony, łączył to i słuchaj, takie spoiwo i to zasychało. Słuchaj, ja oczywiście te okulary rozpieprzałem.
Nie samo podklejenie, tylko że tam...
Nie, słuchaj, to było... On robił, słuchaj, na przykład, nie wiem, jakoś łączył klucze, pęknięte klucze, coś, słuchaj, to była... Dla niego nie było, słuchaj, on nawet potrafił, to było niewiarygodne, słuchaj, no, on potrafił, był ośrodek wypoczynkowy Huty Stalowa Wola, słuchaj, Ulanów nad rzeką Tangą. Mm-hmm. I tam piłkarzyki były. Zagrać w piłkarzyki w mordę kopane, trzeba było sobie wypożyczyć piłeczkę. A żeby wypożyczyć piłeczkę, trzeba było zapłacić parę złotych. A my, totalna bida, dziadek tam, wiesz, znalazłem zeszyt dziadka, wiesz, gdzie codziennie mleko, tu sery nastawić, coś. I słuchaj, dziadek, to jest nieprawdopodobne, sobie wystrugał mi piłkę.
Co?
Wystrugał mi z kijka piłkę. Słuchaj,
ale ona,
Aśka,
musi być przecież okrągła.
Tak, bez komputerów, dziadek z scyzorykiem, słuchaj...
To jest bardzo trudne.
Wyciął, słuchaj, jakiś kawał gałęzi, takiej trochę szerszej i z tego, słuchaj, jak mechanika precyzyjna, słuchaj, teraz jakąś, nie wiem, glebogryzarką, skrawarką, szlifiarką byś, można by to złożyć, zlecić, piłkę kupujesz, nic.
Nie,
a on,
to jest właściwie,
słuchaj,
niewykonalne,
własną rękami, piłeczkę, no. Słuchaj, miałem swoją własną piłeczkę.
A jak się tak toczyła, to się nie... Tak,
słuchaj,
nie...
no może miała jakieś tam nierówności, ale sobie praktycznie była, no, full, wiesz, no wiadomo, że jakby to zmierzyć na jakiejś tam nanometrycznej, wiesz, suwmiarce, to by wyszły jakieś błędy tam, wiesz, mikroelementowe, ale słuchaj, on, praktycznie to było bezbłędne.
Ja nie mogę, super. A nie gra się a teraz się gra chyba taką ping-pongową piłeczką w piłkarzyki.
Nie, ping-pongową to nie da rady. Wiesz co, teraz, wiesz, to wiadomo, ale sobie wtedy i on takie patenty, wiesz. Że nie ma co, niemożliwe, naprawa roweru, dobrze, zrobię ci, dziadku, tutaj pedały, coś pękło, słuchaj, nie było, on po prostu potrafił odtworzyć, wiesz co, pedał, to jest niewiarygodne, że to on miał, wiesz, niewiarygodne zdolności,
ale jak,
wiesz,
miał zdolności plastyczne,
ty też, ale niewiarygodne, natomiast słuchaj, on w ogóle, kurczę, miał propozycję, zresztą cała rodzina potem zawsze, dziadku, dlaczego ty tego nie zrobiłeś, słuchaj, on będąc w armii amerykańskiej, zajmował się intarsją, też zresztą w obozie jenieckim, intarsją, czyli w drewnie, wiesz, takie jakby wyklejanie takimi, wiesz, rzeźb, kształtów. I on sobie po prostu zrobił coś niewiarygodnego, jakieś papierośnice robił, zresztą ta jedna z papierośnic też jest w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak.
Jest jego papierośnica.
Zresztą teraz jego kolejny obrazek, taki właśnie taką intarsję podarowałem muzeum. I słuchaj, i jeden z pułkowników Armii Amerykańskiej przez pół roku namawiał go, mówił, słuchaj, Ignacy, ja mam fabrykę w Stanach, gdzieś tam w Luizjanie. Przyjedź do mnie. Ja robię coś tam. Przerzucimy się na to. Ja mam ludzi. Ty będziesz kierownikiem tej fabryki. Nauczysz ich robić. I słuchaj, Boże, cała rodzina mówiła, dziadku, dlaczego ty tego nie zrobiłeś? Dlaczego ty tego nie zrobiłeś?
I co mówił?
No wiesz, rodzina 47, tutaj wiesz, wiesz, babcia pisała, że są małe dzieci, wiesz, ale słuchaj, no przecież on mógł tam wyjechać, zrobił, on by był...
Ale ciebie,
no nie będę ci...
Ciebie by nie było.
No tak, mnie by nie było, ale by ściągnął wszystkich. No, no nawet, co mam ci mówić, Aśka? No,
no,
i nie no ale wiesz, to nie byłoby podcastów.
Nie byłoby nas tutaj, nie siedzielibyśmy tutaj.
Ale, co, ale jak wspominasz właśnie dziadków, wiesz?
No ja bardzo, no bardzo dobrze. Mój dziadek bardzo dużo mi opowiadał o, też właśnie o wojnie. Bardzo mi dużo opowiadał o tych sytuacjach rodzinnych. To były wielkie rodziny. Oni spod Lwowa, tam stamtąd...
A jakie było nazwisko dziadków?
Stembalski.
A u mnie dziadek Łyskanowski.
Łyskanowski?
Łyskanowski. Jak Łyska? Mhm. Łyskanowski, tak.
Oni tam razem z babcią stamtąd przywędrowali zaraz po wojnie. Tutaj się osiedlili w Dolnośląskim. No i także, wiesz, to byli ludzie, którzy pracowali na roli. Dziadek miał takie przekonanie, że ziemia, rola, uprawa roli to jest najważniejsza rzecz. Zresztą tak samo żyli tam pod Lwowem, więc byli po prostu rolnikami. Kiedy przyjeżdżałam tam do nich, no to oczywiście pomagałam w tych wszystkich sianokosach, wiesz, prowadziłam konia, wóz, ja to uwielbiałam, ja, dziadek mnie tam
wrażał. Konia z rzędem temu, kto miał takie dzieciństwo, no.
No właśnie. A babcia była taka dość małomówna, ale taka bardzo ciepła.
Małomówi się robiła.
Tak, po babci mam takie określenie. To mówiłam, ja mówiłam tak, zaraza kuriecza i tak dalej. No, fantastycznie tam zawsze było. Ale żałuję, wiesz, żałuję tej jednej rzeczy, że nie mogę z nimi teraz porozmawiać i zobaczyć, co oni by sądzili o tym świecie. Chciałabym jeszcze raz z uwagą ich wysłuchać. Mam wrażenie, że pozapominałam, wiesz, większość z tych rzeczy. Że,
no, kurczę, ja też, ja w ogóle też miałem.
Nie, nie mam żadnego wideo z babcią,
dziadek, wiesz,
z dziadkiem.
Oczywiście zostawię jakieś wiesz, powstańcze wspomnienia. Też sporo historii mam gdzieś w głowie, ale też pamiętam, że tego też nie mogę odżałować, bo kiedyś poprosił, żebym nagrał. I też było parę lat przed śmiercią, żebym nagrał kasetę, że on przeczyta wiersz, żebym ja włączył kasetę i on przeczytał jakiś wiersz, bardzo, wiesz, taki...
Masz to?
Chyba Mickiewicza, i kurde, nie mam, wiesz, ja to gdzieś posiałem. Nie pamiętam, czy przeprowadzki, czy coś, jakaś historia, w ogóle nie mogę odżałować, wiesz, że jego głos, bo na przykład głos mojej mamy mam.
Masz.
To jest niewiarygodna
jak
rzecz,
sobie
bo
nagrałeś?
Dwójka, słuchaj, to jest niesamowite, wiesz, mój kuzyn Karol i moja siostra, kuzynka Ola, nagrali dwa razy, słuchaj, święta u mojej mamy w 2007 i w 2000 którymś, jak ja przychodzę z małymi dziećmi, i słuchaj, oni nagrali, ja mam plik ze świąteczny i mam cały film. Też mam dziadka na filmie, co prawda z 77 roku, z kamery Super 8, taki czarno-biały, wiesz, mam.
No to fajnie, fajnie. Co coś, no mi zostały zdjęcia, zdjęcia mi zostały, no i oczywiście pamięć. Jedną mam taką osobę, którą chciałabym też wspomnieć, Ela, to była moja ciocia, siostra mojego taty, która nie żyje, no niestety zmarła i żałuję tego, bo to była moja taka, już taka no, ulubiona ciocia, ponieważ zaraz po śmierci mojego taty zostałyśmy rozdzielone z siostrą. Siostra poszła do cioci, do jednej z tych sióstr naszego taty, a ja poszłam do drugiej siostry taty. I pamiętam, teraz właśnie ta moja ciocia przypomniała mi trochę, też ja, ona mnie zabrała, ta ciocia, ale zabrała mnie do przedszkola, ponieważ pracowała w przedszkolu i ja sobie teraz to przypomniałam, że to było super, że to było świetne, że nagle byłam z jakimiś dziećmi. Dla mnie to były takie super wakacje, chociaż dział się dramat, bo zmarł tata, a my nie wiedziałyśmy. Myśmy nie wiedziały, że zmarłeś, że
naprawdę, że ojciec zmarł. Nawet nie byłyśmy poinformowane o tym,
nie
że...
Nie byłyśmy poinformowane.
I kiedy
nie miałyśmy świadomości. Byłyśmy na pogrzebie, ale nie wiedziałyśmy, co się dzieje przecież.
A, po prostu w
tak,
tym sensie,
tak, siostra
paroletnia,
tam,
że
wiesz, to
dzieje,
było też strasznie traumatyczne doświadczenie, bo widziałam, że mama płacze, widziałam, że wszyscy płaczą, nie wiedziałam, co się dzieje. Siostra też nie wiedziała, co się dzieje, ale w związku z tym, że widziała takie spazmy, takie spazmatyczne płacze, to wiedziała, że mama jest w takim stanie, ona była starsza, no więc więcej rozumiała, miała 6 lat, w związku z tym gdzieś tam chciała do grobu wskakiwać, wiesz, za trumną. Jakieś dantejskie sceny się tam działy, straszne to było, pewnie, podejrzewam. Musiałam się w tym też jakoś fatalnie odnajdywać, nie wiedziałyśmy w ogóle, co się dzieje. Wiesz, tak. To było straszne. Ten pogrzeb tak mi się kojarzy. Więc ja no tego żałuję, że jakoś nie miałam świadomości, że nie mogłam się pożegnać z niektórymi tymi ludźmi, o których mówię. Właśnie nie mogłam się pożegnać z tą ciocią.
No znaczy właśnie najgorsze, że na przykład z dziadkiem też. I to taka dla mnie jest straszne, że dziadek, ja wiem, że to była taka sytuacja, wiesz, nagła. To się nagle wydarzyło, że dziadek, ja akurat, wiesz, no nie było telefonów komórkowych, wiesz, 89 rok, ja tam gdzieś z Magdą byłem, czy u niej, nie pamiętam, coś takiego było, przyjechałem, się okazało, dziadek już był w ciężkim stanie, że dostał jakiegoś krwotoku, wiesz, miał też słabe mm-hmm. serce i to też mm-hmm. było przez lata moim, wiesz, dużym, dużym problemem, że nie było mnie wtedy. Uh-huh. Że wiem, że pytał o mnie, gdzie ja jestem, wiesz, i to było straszne dla mnie. No, to było strasznie dla mnie ciężkie i potem miałem taki, wiesz, wyrzut sumienia, że nie było mnie w tym najważniejszym czasie, wiesz, że coś, mm-hmm. że ja tam, wiesz, no, lalowałem się. No, wiesz, zakochałem się w mojej żonie, więc gdzieś tam, wiesz, latałem, mm-hmm. nie było mnie, wiesz, nie było telefonów, nie było jak w ogóle, wiesz, mnie znaleźć,
tak,
to niewiarygodne, bo ja już przyszedłem,
prawda?
Tak, tak. No. I to było dla mnie straszne, bo mieliśmy komitywę nieprawdopodobną. W ogóle, no, miałem relację, wiesz, po prostu z mamą, bo no, jak też myślę zawsze, to, wiesz, gdzieś się kręci, gdzieś, no, kręci, no, cały temat, wiesz, gdzieś tam wokół, wiesz, gdzieś tam mamy i tej relacji mojej z mamą i tego, że ona gdzieś taka, wiesz, najważniejsza osoba, wiesz, gdzieś w moim życiu mm-hmm. i też taka, którą gdzieś po prostu podziwiałem, bo jak to się teraz fajnie mówi, samodzielna matka, wiesz, a mówiło się, wiesz, wtedy była samotna i że tak. trochę taka do zadziobania, ja tego nigdy nie mogłem, że zawsze wydawało mi się, że całe moje dzieciństwo to było takie, wiesz, że słabość, że my słabsi, gorsi.
Tak, tak, ja my też.
To pamiętasz, rozmawialiśmy w ogóle o tym. Tak, tutaj jednak myślę sobie po latach, że o takiej niesamowitej sile, że ona się potrafiła temu jednak stawić czoła i też potrafiła wznieść się ponad to i zrobić tyle, ale gdzieś tam myślę sobie, że jej taka wrażliwość, która nawet sobie nie mogła z tym trochę poradzić i była jej taką, jak można w ogóle powiedzieć, że, wiesz, że wrażliwość to jest jakby coś, że to jest jakaś pięta achillesowa,
no,
prawda?
No właśnie, no właśnie.
Ale tak wtedy było, tak, wie, tak. że pamiętam
słaba.
I to, wiesz...
Jest wrażliwa, czyli słaba.
Ja pamiętam nawet trochę mnie wtedy drażniło, że na przykład często widziałem łzy w jej oczach i to było dla mnie jakieś takie wyzwanie i nawet trochę mnie to wkurzało.
Tak, bo to wkurza, ale tak naprawdę wkurza tylko dlatego, że bardzo to przeżywasz.
Że...
Tak, 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 tak. Nie chcesz tego widzieć. Ja też bardzo... No chyba dzieci nie chcą widzieć płaczących rodziców.
Wiesz co, i dlatego ja na przykład, wiesz co, w tym monologu właśnie mam Szymek, właśnie mam taki, że trochę, że jakby po latach, jakby to jest dla mnie taki powrót i możliwość opowiedzenia, że w gruncie rzeczy to, kurczę, wara i ja też jakby zmieniłem o niej po prostu zdanie, wiesz, inaczej ją widzę teraz, wiesz, i że wbrew pozorom ona miała, wiesz, wielką siłę, że w ogóle dźwignęła to, ten PRL ze mną z tym nadpobudliwym chłopcem, wiesz, ale...
No tak.
Wiesz, ona była, mama była taką, wiesz, trochę to niewiarygodne. W ogóle zresztą ja za każdym razem powtarzałem, że ona to się w ogóle nie powinna w tych czasach urodzić. Ona zawsze o tym mówiła, że to była taka, wiesz, ona trochę była jak z powieści, wiesz co, Sztendala albo w ogóle z jakichś romantycznych historii. Ona to po prostu 100 lat, to absolutnie. Ona się powinna, wiesz, urodzić, wiesz, 100 lat wcześniej, w ogóle kompletnie, wiesz, gdzieś ona w ogóle uważała, że to był jakieś... Wiesz, być może staram się. Na jakiej zasadzie wtedy miałoby być inaczej, ale że być może tak. wtedy. No wiesz, tak. znaczy ona tęskniła, wiesz, znaczy jej symbolem jej czegoś takiego, i myślę sobie, że takim oczekiwaniem życia to było wiecznie czekanie na tego Toliboskiego, który wejdzie w tę nenufarę, zerwie je dla niej.
A kto nie czeka? A kto nie czeka?
Aśka, ale w ogóle mieliśmy sprawdzić twój stan zakochania, czy się
tak,
chociaż.
Znaczy tak,
czy się zbliżył chociaż ktoś do tych nenufarów, czy nagle zamoczył but? Tak bym.
Powiem ci tak.
Czy ktoś zamoczył
być
but?
Być może już włożył wodery. Być może.
On właśnie...
Być może włożył
uważaj,
wodery.
Uważaj, Aśka. No. Bo jak wiemy, to właśnie miłość jego była taka, że on nie włożył woderów,
nie włożył
tylko wlazł bez. Ale na razie masz
no dobra,
jakby kandydata
to poczekaj,
na...
To poczekaj, znajdę metaforę.
Na wejście jakiegoś stawonoga masz, który nogę umoczy
być
w stawie.
Może. Nie.
Nie ma.
No nie, no skąd?
A jakieś mgliste chociażby zalążek?
A mglisty zalążek, tak.
A, mglisty zalążek.
Zalążek, ale to wiesz, no nie można oprzeć
dobra.
Życia na mglisty.
Czyli na razie jeszcze mamy orła cień, prawda?
Orła ale... cień i czekamy na nenufar.
Na nenufar.
No i co, że mama czekała na... No,
słuchaj, i cały czas, i to było takie, że wręcz nawet, słuchaj, ja wręcz będąc tym chłopcem oczekiwałem z nią na tego Toliboskiego.
Ale pojawił się?
I te noce i dnie były takim, słuchaj, jakby leitmotivem mego dzieciństwa, czyli oczekiwanie z mamą, a jednocześnie jak się tylko cholera pojawiał, to ja go goniłem w trzy dupy.
A, no właśnie.
Bo nie byłem w stanie wytrzymać konkurencji. Choć co prawda rzeczywiście niniak nie był...
A jak goniłeś? Jak goniłeś?
Krnąbrnością.
Okropnością,
krnąbrnością i humorami. I mama nie powinna się na nie oglądać, ale niestety synek był najważniejszy. Natomiast niestety nasz Toliboski, który się pojawił, miał wytarte dżinsy w okolicach krocza.
No ale gdzie miał mieć wytarte?
No wie, bo wtedy była ta moda na to takie, wiesz, rozpulchnione spodnie.
Zdek
wielokrotnego, wielokrotnego użytku, wąskie, które źle trzymały kolor.
Ja wiem. I się wycierały.
On miał krzywe nogi i turecki sweter. I był jakiś taki pieruńsko przystojny. W ogóle...
A, był przystojny.
Jakiś cień Hasselhoffa w nim był. Aha, czy Hasselhoffa tego. Wiesz, ze Słonecznego Patrolu.
Wiem.
Szeroka szczena, kurwa, jego mać. I on mi się wparował. I wiesz co, on źle zaczął. Bo gdyby on mnie jakoś zjednał, ale on zaczął
z Szymonem.
Nie, bo on zaczął mnie ustawiać. Czyli wiesz, od razu, że jest kłopot z tobą i słuchaj. O nie. Zresztą wiesz, ja właśnie opowiadam to w monologu o tragicznej właśnie historii, że ja że nie odpuściłem. Doprowadziłem do opuszczenia chaty. I sobie potem moja mama może miała, ale moja mama w oczekiwaniu tego romantycznego, jedynego, który wejdzie w te nenufary, i żyła cały czas swej tak, żyła wspomnieniami, czyli miłością do mojego taty, listami, bądź niejakiego kumika. I kumik to była historia jakiejś wielkiej miłości, słuchaj, z Ulanowa. On był, słuchaj, najpierw był chłopcem młodszym od mamy, który się zakochał w warszawiance, która przyjeżdżała na wakacje do Ulanowa, a on potem sobie, zresztą też historia była tragiczna, oczywiście, tak jak to zawsze. On sobie był potem żołnierzem, potem był oficerem i był zamieszany w tą słynną ucieczkę oficerów, którzy porwali łódź podwodną i próbowali uciec do Szwecji. Ich zatrzymali i oni mieli sobie zdradę, wyrok zdrady, karę śmierci. Mama jeździła i pisała listy, jeździła do Bieruta, pisała listy i jemu zamieniano to na dożywocie. I on wyszedł w 57 roku, już wiesz, no tak złamany życiem, że no nie ten.
I jak się potoczyła ta historia?
Słuchaj, no wiesz, moja mama no, już jakby no, zakochana w moim ojcu, tu zresztą tam ta historia nie była taka, wiesz, bo to, oni nie byli sobie gdzieś tam przyrzeczeni, ale ja jego sobie pełno listów, przyrzeczeni, zobacz, użyłem słowa
przyrzeczeni sobie. Ale ładne.
To
ładne,
było takie, wiesz, podkochiwanie się, ale jego
nadzieję,
pełno listów.
Mam nadzieję, że będę
listów...
kiedyś przyrzeczona komuś.
Tak. Słuchaj, ale no właśnie. No. Słuchaj, to ja wtedy, jak ty będziesz mu przyrzeczona, dam na zapowiedzi.
I się z nim położę.
Jezu, to było niewiarygodne, słuchaj, że mój dziadek nie był w stanie jakoś tak, że w ogóle jakby, nie wiem w ogóle, bo wiesz, jest dzień zaduszny, a my zaczynamy na ten temat, ale wspominamy ich. I u nas rozmowa w ogóle o seksie to była, ona była jakąś taką, takim jakimś cieniem rozmowy o seksie. I pamiętam, że u nas było coś takiego, że jak na przykład dziadek jakoś tak to kamuflował, że była mowa o tym, że jakaś tam Baśka zwykła była się kłaść ze swoim partnerem. Kładła się. Czy ale już samo jakby przyjęcie tej pozycji, wiesz, tak, oznaczyło, wiesz.
Kładła się, ona się położyła z nim.
Czyli ty masz jakby przyrzeczona jesteś komuś i...
Jeszcze nie jestem przyrzeczona i się nie kładę z nikim. Piękne.
No ale wiesz, słuchaj, bo tak, trzeba zacząć od tych nenufarów. Tak, i wiesz, i to oczekiwanie mojej mamy na romantyczną miłość, więc tak, zawsze była tak. Jesień była naszą porą, bo wtedy trzeba było się smucić i mama wtedy miała glejt na smucenie się. Więc synuś żył smutkiem, wiesz, mamy i tym, że chociaż miała w sobie takie też jakieś rodzaj takiego, wiesz, poczucia humoru i takiego czasami takiego, wiesz, znaczy PRL trochę tak może ludziom nauczy takiego, wiesz, takiego, to co mówiłem, wiesz, takie grzesiukowskie boso, ale w ostrogach, czyli że dobra, jest jak jest, ale wiesz, no, tam nie dajemy się, wiesz, i gdzieś tam do przodu idziemy. Ale mama, wiesz co, dała mi taki, kurczę, wiesz, jej miłość była taką miłością ponad wszystko, ponad miarę i taką bezwarunkową razy sto, wiesz. Czyli ja mogłem naprawdę wszystko, kurde, fajnie, mogłem wszystko super, i to aż do bólu. I wiesz co, sobie nie zapomnę jej słynnego,
jej
jak...
Jej swobodę po prostu w
był,
rozwoju.
Wiesz co... Była Wielkanoc, Wielki Piątek, ja wiesz, zobaczyłem, że jest szynka w lodówce. Ja o tym mówiłem? Ja zobaczyłem, że jest szynka w lodówce i mówię, mamo, no dobra, jest Wielki Piątek, kurczę, taką mam ochotę na szynkę. A moja mama, słuchaj, wzięła rękę na serce, spojrzała w górę i powiedziała, jedz tę szynkę, a ja tę winę, Panie Boże, wezmę na siebie. Hej. Rozumiesz?
No,
mama.
No, no to jest mama.